Tomasz Olszewski, witam ponownie. Znieśli naszego z brodą z boiska, ale nie wiem którego. Ale przejdźmy do meritum. Dzisiaj środa po godzinie 13. M jak mama w M jak mieście. Magda Manasterska, Magda Świerczyńska-Dolot i ich goście bardzo liczne.
Dużo dzisiaj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiaj ja to naszym... będę przeszkadzał, bo ja muszę, jestem naszym słuchaczom winien, jestem cały czas informacje na temat meczu na bieżąco.
Ja wiem, ja słyszałam, państwo
się omawiali. Polska-Rosja to jest wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną.
Mecz, ważna rzecz, okej.
Godzimy się.
My też będziemy się tutaj edukować w kwestii meczowej. A dzisiaj w naszym programie będziemy razem szukać rozwiązania, co zrobić z dzieckiem, kiedy chcemy wrócić do pracy, albo chociaż wyskoczyć sobie do kina, na randkę, czy spotkać się po prostu ze znajomymi.
A w naszym studiu, tak jak wspomniałyśmy, liczni goście, a właściwie panie, pani Krystyna Konieczny z mojej prawej, pani dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz dwie nasze słuchaczki, Agnieszka Kamińska, mama dwóch synów, którymi opiekowały się i opiekują nianie, a także Aleksandra Poniatowska, mama także dwóch synów, 20-miesięcznego i 9-latka, mam nadzieję, że nie pomyliłam, którymi opiekuje się babcia, a w nagłych przypadkach niania. Panie trafiły do nas przez nasz apel na Facebooku, na naszym fanpage'u Mamy w Mieście w Radiu Gdańsk. No to zapytam może tak przewrotnie trochę, jak się panią u nas podoba?
Bardzo się podoba.
Już a co się podoba najbardziej?
Już sobie nawet zrobiłam sweet focia na Facebooka. Okay. Obowiązkowo trzeba było się zameldować. Bardzo się podoba.
10-7 prowadzą Polacy w trzecim secie, to też nam się bardzo podoba.
Zaczyna się robić gorąco. A małemu jak się podoba, Tymkowi?
Tymek, teraz możesz coś powiedzieć. Powiedz dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomek.
Podoba mu się, wszystko mi pokazuje palcami.
Bardzo się cieszymy i liczymy na aktywność w takim razie.
Są też z nami Marta Jagodzińska z Naturalnej Szkoły Urodzenia Familion oraz Kaja Bluma, która prowadzi stowarzyszenie Pełną Piersią. Dziewczyny zaproszą nas na Dni Bliskości do Gdyni, które odbędą się już w najbliższy weekend.
No i tradycyjnie czekamy oczywiście na SMS-y od państwa. Numer doskonale znany 603-06-06-06. Proszę nam opowiedzieć, kto zajmował się państwa dziećmi, kiedy trzeba było wrócić do pracy, albo kto zajmuje się w tej chwili, czy babcia, czy niania, czy może żłobek, a może przedszkole, bo oczywiście mówimy też o starszych dzieciach. Kiedy jest taka potrzeba, kiedy musimy coś załatwić, czy kiedy chcemy po prostu gdzieś wyjść. Czekamy na państwa spostrzeżenia i na porady.
A na początek, Tomek, tam się coś wydarzyło, bo tak cały czas zerkasz i
cały
machasz
czas
rękami.
Patrzę, macham rękami. 11-9 prowadzą Polacy w trzecim secie. Przypomnijmy, jest 1-1 w setach, trzeci set 11-9 dla Polaków.
A na początek poszukamy miejsc w żłobkach. Sprawdziłyśmy, na co mogą liczyć rodzice w poszczególnych miastach. I tak, tutaj mam moją magiczną kartkę. I Sopot jest jeden żłobek samorządowy. Tam jest 58 miejsc i 4 niepubliczne. Łącznie daje nam 60 miejsc. Nie ma tutaj dzieci oczekujących, a tym, którzy nie znaleźli miejsca w żłobku samorządowym, miasto dopłaca 300 zł miesięcznie do żłobka niepublicznego. Fajne rozwiązanie.
Bardzo fajne.
W Gdyni natomiast są 3 filie żłobka Niezapominajka, które zapewniają 205 miejsc maluchom, a oczekujących jest, uwaga, 267. A do tego działa 16 niepublicznych żłobków, które oferują nam 200 dodatkowych miejsc. Jest też dobra wiadomość, bo w Gdyni pojawi się nowy żłobek, nowa filia w styczniu i będzie to 55 dodatkowych miejsc.
To przenieśmy się w takim razie do Gdańska, bo tak jak mówiłyśmy, jest z nami pani Krystyna Konieczny, dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków. Jak sytuacja, Magda wspomniała o sytuacji w Sopocie i w Gdyni, jak to wygląda w Gdańsku, jaka jest liczba miejsc w żłobkach, ile tych żłobków jest, bo też wiemy, że 2 nowe powstają, no i jaka jest kolejka, ile trzeba czekać w tej chwili na żłobek?
Duże miasto, dużo miejsc, ale też i potrzeby jeszcze większe. Mamy 10 żłobków samorządowych, których jest w tej chwili 800 miejsc. W budowie są 2 nowe żłobki, każdy po 96 miejsc, a więc blisko 200 miejsc już pod koniec tego roku, na początku przyszłego roku ewentualnie. Otwarcie. Niepublicznych żłobków mamy 14 i tam jest 250 miejsc i mamy jeszcze kluby dziecięce. Aż 30 takich klubów i w nich jest 449 miejsc. Brzmi to fantastycznie, aczkolwiek powiem tak, wynika z naszej kolejki elektronicznej, że 1860 osób zarejestrowanych czeka na miejsca i może nie wszyscy potrzebują ich od razu, bo rejestrują dzieci natychmiast po otrzymaniu PESEL-u. No, ale jednak potrzebują. Także budowa tych nowych żłobków jest jak najbardziej na czasie. Jeśli pojawiłyby się następne miejsca, to myślę, że rodzice przyjmą je z radością.
To jaki jest czas oczekiwania? Półtora roku, zdaje się, tak?
Średnio około półtora roku, aczkolwiek coraz częściej zdarza się, że poniżej roku. Sytuacja rozwiązała się również przez to, że mamy roczne urlopy rodzicielskie. I tu od razu nawiążę do tematu Państwa audycji, naszego spotkania, bo jeśli mówimy mamy, to oczywiście myślimy zaraz dzieci i tu z nami dzieci są i to jest też bardzo fajne. Ale jeśli mówimy o dzieciach, to myślimy też o ojcach i myślę, że widać to bardzo w zainteresowaniu miejscami, w zainteresowaniu opieką, w korzystaniu z urlopów. Z nami są już nie tylko mamy, są ojcowie, tak? I mimo, że rodzina jest w tej chwili może nie tak bardzo formalna, bo coraz więcej jest związków partnerskich, to obecność ojców w ostatnim czasie, jeśli chodzi o towarzyszenie w rozwoju dziecka, jest bardzo widoczna. Ojcowie uczestniczą w festynach, przyprowadzają, odprowadzają dzieci. Część z nich też bierze urlopy. Ojcowie zadają pytania i naprawdę bardzo aktywnie uczestniczą w życiu dzieci.
Fantastyczna wiadomość dla naszej takiej dzisiaj trochę sfeminizowanej.
Ojcowie
audycji.
Zresztą piszą do nas: proszę włączyć kamerkę, bo żony i synka nie mogę oglądać.
Ja od razu też powiem, że pozwolę sobie pozdrowić naszego
14 do 11,
tak, naszego resortowego wiceprezydenta, który niedawno został ojcem i jest bardzo aktywnym ojcem, pana Piotra Kowalczuka, i który też zapisał swoje dziecko w kolejkę do żłobka.
To mam nadzieję, że kamera za chwilę będzie działać. No właśnie, bo nie przypomniałyśmy Państwu, że oczywiście, o, już dostałyśmy informację zwrotną, że już działa, także można nas oglądać radiogdańsk.pl. Wystarczy tam wybrać taką opcję wideo. No i zapraszamy. Tutaj mamy też pyszności, o nich będziemy mówić. Chyba czas na przerwę krótką.
14 do 12 prowadzą Polacy w trzecim secie.
Czujemy się jak na meczu. Kibicujmy w takim razie nasze emocje. Tak, przeogromne. Wracamy do Państwa w takim razie po krótkiej przerwie. Porozmawiamy o zaletach i wadach żłobków, a także nian oraz niezastąpionych babć. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Słyszymy się już za chwilę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
17 do 14 prowadzą Polacy w trzecim secie. Przypomnę, stan meczu do tej pory 1 do 1.
Cóż za radość.
Ja dawno nie widziałam to po prostu tak energicznego Tomka.
No, dlatego nie oglądam, bo się wciągam. Emocje.
A przypominamy, że słuchają Państwo audycji Mamy w mieście w Radiu Gdańsk, a dziś rozmawiamy o tym, komu zostawić dzieci pod opieką, kiedy zajdzie taka potrzeba. Wiadomo, trzeba wrócić do pracy, czasem wyjść do kina, na spacer, gdziekolwiek,
18
do urzędu. Pani Agnieszka jest z nami, która zdecydowała się postawić na nianie dla swoich dwóch synów. Skąd taka decyzja? Jak to było?
Tak naprawdę decyzja jakoś tak przyszła sama, że tak powiem. Babcie obie są aktywne zawodowo cały czas, więc nie były w ogóle brane pod uwagę. A większość osób z otoczenia, które miały już starsze dzieci i doświadczenie, miało opiekunki i tak jakoś zaczęły się poszukiwania. I pierwsza niania wpadła, znalazła się tak przypadkiem, bo...
Chłopaki tak, wariują.
To jest Jan.
Bo to była ciocia mojej bardzo bliskiej przyjaciółki, która przyjechała z Grecji do Polski i akurat poszukiwała pracy w Polsce. No i tak jakoś od słowa do słowa, z dużym zaufaniem powierzyliśmy jej Tymka. Tymk był malutki, miał 7 miesięcy. No i ona była zupełnie jak babcia. To była miłość od pierwszego wejrzenia i do dzisiaj jest, utrzymujemy kontakt. Ona wróciła już teraz do tej Grecji, ale cały czas Tymkowi wysyła listy.
W śmietniku.
Janek jest w śmietniku, Magda. Chyba musisz interweniować.
Więc mieliśmy dużo szczęścia, a później już faktycznie przy drugim dziecku myśleliśmy o opiekunce i również tak się zdarzyło, że akurat sąsiedzi mieli opiekunkę, z której byli bardzo zadowoleni, nam opowiadali o niej. No i kiedyś na klatce schodowej ją zaczepiłam. Co będzie robiła, jak dzieci pójdą, bo to były akurat dwie dziewczynki, bliźniaczki. Co będzie robiła później, czy już ma kogoś? Ona nie, no to od razu ją przejęłam i jestem bardzo zadowolona. My mieliśmy ogromne szczęście i mieliśmy bardzo jakby, mamy dużego oferta do niań, bo ja nie miałam żadnych castingów, żadnego przetasowania. Obie opiekunki były od początku i mam nadzieję, że ta Asia teraz też będzie do końca z Leonkiem, aż pójdzie do przedszkola. Także ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Dla mnie to jest najlepsza opcja i ja mam duży spokój, duży komfort, że dziecko jest w domu z osobą, której bardzo ufam. Więc...
A no właśnie, o to zaufanie chciałyśmy też zapytać.
No właśnie, bo to jednak zostawia się dziecko z zupełnie obcą osobą. Nie bała się pani tego?
To nie była taka, tak dla mnie zupełnie obca osoba. Ja nigdy nie miałam takiej niani z castingu, z ulicy, o której nic nie wiedziałam i mogła mi opowiedzieć wszystko. Moje przyjaciółki mają różne faktycznie tutaj przygody z nianiami i tak naprawdę dlatego też wiem, że mam dużo szczęścia, bo u mnie to wszystko poszło gładko i mam tak jakby osoby sprawdzone przez moich bliskich, ale znam historie takie, że te nianie nie do końca odpowiadały i się zmieniały często, i więc... No to dużo szczęścia potrzeba, ale na pewno trzeba szukać, bo widzę, że też opiekunki chodzą na przykład u mnie po osiedlu, czyli przechodzą z dziecka na dziecko i są, mamy sobie polecają, mamy się wymieniają informacjami, opiekunki są zaczepiane na placach zabaw, również już przez mamy, które wiedzą, że wrócą do pracy, także to jest taki tutaj...
21 do 16, muszę powiedzieć naszym słuchaczom, bo piszą, że cały autobus słucha, jaki wynik pytają. 21 do 16 dla Polaków.
Bardzo cieszę się, audycji, fajnie. Ola, ty też masz doświadczenia z nianią, prawda?
Tak, mam doświadczenia z nianią, która zajmowała się starszym synem i...
I też było tak prosto, tak pełne zaufania i tak dalej.
Nie. To była koleżanka, która siedziała w domu, zajmowała się swoim synem i ja jakby się zapytałam, a może byś jeszcze moim Dominikiem się zajęła? I to było kiepskie jakby doświadczenie, tak? No bo co dom, to inny zwyczaj, obyczaj jakby źle wspominam ten czas, tak? Mieliśmy też z tym starszym synem doświadczenie ze żłobkiem. Później jak te pierwsze 3 lata jakby, to takie było niania, to żłobek, to niania i takie przechodzenie. I przy tym drugim synu podjęłam taką decyzję, akurat trafiło mi się, że moja mama przestała być aktywna zawodowo. No i miałam to szczęście, że ona tym Antośkiem się zajęła i tak jak wspominałam przed wejściem tutaj na audycję, próbowałam Antośka dać do żłobka prywatnego, tak, mała grupa, ale jakby sama jeszcze mam dużo wątpliwości i z mężem postanowiliśmy, że jeszcze przez najbliższy rok babcia się nim zajmie. Też jakby mogę liczyć na swoją teściową, która pomaga, która nie mieszka w Gdańsku, mieszka w Kościerzynie, ale w każdym, jakby chcemy mieć wolny weekend, czy chcemy gdzieś razem z mężem wyjechać, jest to potrzebne dla związku, to zawozimy starszego syna, ona się zajmuje, babcia tutaj na miejscu zajmuje się Antośkiem, że jakby mamy to zaufanie do babć, które nam bardzo dużo pomagają i wyręczają nas.
23 do 17 prowadzą Polacy w trzecim secie, Rosjanie poprosili o czas.
A jak to jest, dziewczyny? Co tak naprawdę decyduje, że no, jakieś właśnie są castingi? U was może akurat nie, ale tak troszeczkę globalnie powiedzmy. No, mamy czy ojcowie spotykają się z nianiami i na jakiejś podstawie akurat, nie wiem, mamy do wyboru 3 czy 4, ale decydujemy się na tę konkretną. Co o tym właśnie decyduje?
Ja szukałam niani, bo mieszkam w Baninie, tak jak wspomniałam. Szukałam niani takiej na telefon, że jeżeli chcemy gdzieś wyjść z mężem wieczorem, tak, to żeby nie ciągnąć babci z Gdańska albo teściową ściągać, potrzebowałam kogoś takiego zaufanego, że wpuszczę do domu i będę wiedziała, że wszystko jest jakby, zostanie na swoim miejscu, dzieci będą dopilnowane i szukałam wśród koleżanek, które mieszkają w Baninie i trafiła mi się taka pani Ela, która jest właśnie taka na telefon, że zadzwonię, tak, to pani Ela przyjdzie, dzieci ją uwielbiają, Antoś ją jakby też uwielbia i jest jakby taka niezastąpiona w takich szybkich wyjściach.
Mówimy o zaletach, mówimy o zaletach w tej chwili niań. Nie wiem, są jakieś wady? Bo tak mówimy, że wszystko tak super wygląda. My tutaj i o wadach, i o zaletach chciałybyśmy powiedzieć, więc może coś znajdujecie, co jednak...
Ja jeszcze nawiążę do naszego wcześniejszego pytania, czym się rodzice kierują. Ja myślę, że rodzice ogólnie mają bardzo silnie rozwiniętą intuicję. I dużo rzeczy widzimy już... Jak coś nie pasuje, to już od razu wiadomo, że coś musi być na rzeczy. Takie mam wrażenie z doświadczenia dotyczące nie tylko, no, czy nie tylko niań, tylko w ogóle jakby różnych rzeczy. Więc myślę, że głównie intuicją się chyba rodzice kierują przy tych castingach, powiedzmy, czy przy tym wybarzeniu. Czy są jakieś wady? chyba, ja tak naprawdę mam tak dobre doświadczenia, że mi jest ciężko powiedzieć o wadach, bo ja nie mam zupełnie problemów żadnych i nie miałam z moimi opiekunkami. Aczkolwiek z tego, co wiem też od innych mam, że no na pewno jest to, że zostawiamy też raz, że dziecko w domu z obcą osobą, dwa, że zostawiamy obcą osobę w domu. I to trzeba na pewno gdzieś tam się przełamać do tego, że wiadomo, że ta osoba jest jak dodatkowy domownik, tak?
Piłka setowa dla Polaków 24-19 w trzecim secie.
To były nianie, to teraz Ola, ty mówiłaś o nianie, ale też masz doświadczenia z babcią, no bo babcia to jest taka instytucja, my się z Magdą śmiejemy, taka pewna w sumie, prawda?
Tak.
No, której właśnie nie musimy zadawać dodatkowych pytań, znamy ją doskonale.
Babcie mają czas, babcie mają ten spokój, którym nam rodzicom brakuje, no bo jakby żyjemy w takich czasach, że jest ta gonitwa ciągła, bo cały czas jest się na telefonie, jak się jeszcze prowadzi własną działalność, cały czas ktoś chce.
Ja bardzo przepraszam, muszę to powiedzieć, Polacy wygrali w trzeciego seta, czyli prowadzimy 2-1 z Rosją.
Babcia jak się zajmuje, to ma czas na ten spacer, na ten spokojny posiłek, na to, żeby poczytać książkę, tak? I jakby właśnie to jest to, że mamy zaufanie do tych babć, no bo krzywdy nie zrobią nam, bo to są ich wnuki, tak? No jakby nas wychowały i wiemy jakby, jakie to są domy, a tak naprawdę oddając nianie, to...
Nie wiem, co Janek chce powiedzieć, nie mam pojęcia.
Cieszę się, że Polacy prowadzą z Rosjanami prawo jednego.
Tak, zwycięstwo.
A co powiedz z różnicą w poglądach? No bo przecież jest trochę przepaść płci pokoleniowej, prawda? Czasami nie zgadzamy się z naszymi mamami czy z teściowymi, nawet chyba dosyć często. Jeżeli chodzi o wychowanie, czy nie wiem, dawanie słodyczy, są takie różne kwestie, no, na które my niekoniecznie się dogodzimy. Jak tutaj sobie z tym poradzić?
Ustalamy te zasady. Kiedy, co i jak, tak? I jakby... Jeżeli coś jest takiego konfliktowego, to zawsze to rozwiązujemy między sobą, że nie ma wpływu na dzieci, że albo mama coś tam, tak? Jakby ten mały to jeszcze nie rozumie, bo nie mówi, tak? Ten starszy, że jakby nie ma buntowania, jest jakby, jeżeli coś się nam nie podoba, to mówimy sobie to, mamo nie rób tego, albo mama powie nie rób tego, tak? Bo coś tam. Jakby dochodzimy do jakiegoś porozumienia, bo chcemy jak najlepiej dla dzieci.
Ale rozumiem, że to z dala od dziecka się odbywa.
Tak, ale w ogóle też ogólnie ja nie mam konfliktowych mam, które jakby, czy moja mama, czy teściowa nie są osobami konfliktowymi, z którymi jakby dobrze się porozumiewam i nie ma jakichś sytuacji konfliktowych, że się obrażamy na siebie, że się nie będziemy odzywały, że się... Nie ma czegoś takiego. Jakby jest jakby kultura, tak? Jak są jakieś tam takie różnice zdań, to jest jakby to rozwiązywane, ale jakby kulturalnie poza dzieckiem, tak? I dochodzimy do porozumienia, bo jakby dobro dziecka jest dla nas najważniejsze.
Wrócimy jeszcze na chwileczkę do rozmowy o babciach, no i będzie też o żłobkach. Proszę zostać z nami w tej chwili.
I o babciach, i o dziadkach, i o żłobkach pani Ilona pisze. A właśnie, że nie tylko babcie i nianie. Pierwsza osoba, która została z moim szkrabem, był dziadek. Jest tak zakochany w swoim wnuku, że czasem śmiać mi się chce, jak poprawia babcię, gdy ta na przykład przewija maluszka, chętnie go kąpie czy karmi z butelki, odzywa się, ożywa przy wnuku na maksa, a my jako rodzice mamy pewność, że synek jest w dobrych rękach, pisze pani Ilona.
Super, dziękujemy bardzo i czekamy na więcej SMS-ów. No i słyszymy się po przerwie, drodzy państwo.
W czwartym secie Polacy prowadzą 3-2. Dobrze mówię? Chyba tak, bo zniknął akurat właśnie wynik z ekranu telewizora. 2-1, mówi Baś. Nie, 3-2. W czwartym secie 3-2. Ustalone.
Ale są też SMS-y.
Są SMS-y. Pan Piotr z Anglii pisze. Babcia w Polsce, więc niania na telefon, gdy chcemy gdzieś wyjść, to dziadek. Tata świetnie sobie daje radę z urwisami, a my z żoną możemy spokojnie sobie wyjść. Pozdrawiam, Piotr z Anglii, chwilowo ze Szwajcarii. Oczywiście wyprawa z dziećmi, pisze pan Piotr. I pani Hania jeszcze a propos żłobków. Żłobki są fajne, znam to od strony jako pracownik. Maluszki trafiały do nas od ósmego miesiąca. Całe serce nasze było oddane maluchowi, ale to nie to samo, co serce mamy. Dlatego moja siostrzenica pozostaje w domu, a ma już 8 miesięcy.
No właśnie, tutaj ci dziadkowie też zostali wywołani do tablicy, dlatego że my tutaj rozmawiamy o tych babciach, rozmawiamy o nianiach i o żłobkach, a dziadkowie, okazuje się, też się zajmują maluszkami. Tutaj pani miała doświadczenie, pani Agnieszko, tak?
Pani Ola.
Ja miałam doświadczenie z dziadkami i jak to jest z dziadkami? Dziadkowie też mają dużo jakby spokoju, czasu i robią te różne takie głupoty. wygłupiają się i na przykład wczoraj mój tata przyjechał do nas na chwilkę i mój syn, ten młodszy, jak usłyszał, że dziadek wchodzi, to po prostu radość, biegł do dziadka i no i jakby dziadkowie są też potrzebni.
I prawda? Też sobie doskonale radzą.
Tak, też sobie doskonale radzą i pomagają babciom, babci, bo już teściu nie żyje. Ostatnio mój syn starszy ubolewał nad tym faktem, że już dziadka nie ma. No ale mówię, masz to szczęście, że ty poznałeś dziadka, a ten młodszy ma tylko jednego, nie?
No tak. A ja często właśnie spacerując z synem czy z dwójką właśnie widzę czasami takich dziadków, czasami nawet pradziadków z tymi wózkami małymi chodzą właśnie na spacery. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Tak, rzadki to widok, ale naprawdę się zdarza. Ja jeszcze zapytam o rozwój dziecka, no bo tak zostawiamy te dzieci z babcią, która się oczywiście zajmie całym sercem, ale w żłobku na przykład dzieci mają zajęcia, prawda? Mają jakieś...
Mają
dokładnie.
Tak.
Mają zajęcia. Niania ma zająć się w sumie tylko dzieckiem. Natomiast, a co z babcią? Bo często ma na głowie też dom i przygotowanie i jedzenia i obiad i musi się też tym dziadkiem czasami zająć. To jak z tym rozwojem tego dziecka? Jak pani myślą?
Moja mama, jak się zajmuje Antośkiem, to tylko zajmuje się Antośkiem. Jakby cała uwaga jest jej skupiona na Antośku. I wykorzystuje ten moment, jak Antoś idzie spać na tą swoją drzemkę popołudniową, kładzie go tam między 12 a 13 i wtedy jakby ma czas, żeby przygotować obiad, coś posprzątać, Antoś śpi 2 godziny, jakby babcia może chwilę odpocząć, Antosiek wstaje i znowu jakby ta uwaga jest cała skupiona na Antośku.
A jeżeli chodzi o rozwój dziecka, no bo tutaj pytamy właśnie tak babcia, żłobek,
właśnie
prawda?
Zastanawiałam się, jak to wygląda i rozwój jest jakby prawidłowy, tak? Dziecko wszystko rozumie, coś się do niego powie, to przyniesie, babcia się z nim tam bawi w jakieś zabawy, czytają książeczki, jakby jest na etapie pokaż krówkę, to krówka robi mu, tak? Że jakby rozwija się prawidłowo. Jedyny plus jest to, że cały czas jest ta uwaga na nim skupiona i że jakby nie ma tego uczucia, że jest odtrącony, że musi się z kimś czymś dzielić. No jakby na tym etapie jest to według mnie bardzo ważne.
Z nami jest też pani Krystyna Konieczny, dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków. Pani dyrektor, no właśnie, wspomniałyśmy o rozwoju, no bo żłobek, socjalizacja, to chyba można taki znak równości postawić, prawda? Jak pani myśli, jak to jest?
Uspołecznienie,
tak.
Ja powiem tak, przysłuchując się tu paniom i też mając doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, z rodzicami, cieszę się, że żyjemy w takich czasach, że są różne formy opieki, tak? Że mówimy tutaj o wspaniałych nianiach, o babciach, dziadkach, o ich roli w rozwoju dziecka i w opiece. Ale pamiętajmy, że są też kluby dziecięce od niedawna, gdzie można na kilka godzin oddać dziecko. No i są żłobki, które wprawdzie rodzinę nie zastąpią, ale jednak mogą jej pomóc, bo państwo tu mówicie o takich prawie idealnych sytuacjach, gdzie oboje rodzice nastawieni są na wszystko, co najlepsze dla dziecka, że są żyjący dziadkowie, babci, że są na miejscu, prawda? My mamy do czynienia z rodzinami, czy z młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżają do Gdańska, bo jest to duże miasto, w którym wiele osób chce żyć, mieszkać, pracować, no i jednak są sami, tak? Mają tych rodziców stosunkowo daleko, 100-200 kilometrów. Nie jest możliwa często ich pomoc, tak? Są też osoby, które tutaj studiują i już mają dzieci, są w związkach i potrzebują opieki nad tymi dziećmi, zwłaszcza gdy piszą prace magisterskie, gdy kończą te studia, gdy mają zajęcia, którymi nie mogą się tak podzielić, że mogą się dobrze zaopiekować dzieckiem. Nie mają po prostu na to też warunków. Mamy też do czynienia z osobami, które uczą się jeszcze, a już mają dzieci. Mamy też do czynienia z osobami, które same wychowują dzieci i pracują. Masa związków, bo nie powiem małżeństw, bo to się trochę odmieniło. Rodzina taka współczesna, z którą mamy do czynienia, jest rodziną często niesformalizowaną. No niemniej ma dzieci, tak? Ma mieszkania, ma kredyty i musi pracować, tak? Są to osoby zajęte 10 godzin, dojazd do pracy, powrót z pracy, 8 godzin pracy i właściwie ta opieka wtedy instytucjonalna jest niezwykłą pomocą dla tych osób. I jest takie powiedzenie, że rodzic najlepiej wie, co jest dobre dla jego dziecka i to jest absolutnie prawda. I też powiem tak, że ci, którzy czekają na opiekę u nas, te 1800 osób, oni też wiedzą, że chcą u nas, tak, że potrzebują takiej opieki. A więc na te 8 godzin, tak, na ten czas pracy, że zinstytucjonalizowane jest, że z pełnym żywieniem, bo inaczej po prostu sobie nie poradzą, tak? Także tutaj chciałabym to podkreślić, że wielość form opieki jest niezwykłym atutem dla rodziców, że mają możliwość wyboru, że mogą się zorientować, co dla nich jest możliwe, co dla dziecka jest najlepsze i z tego skorzystać. Jeśli chodzi o rozwój dziecka, to wszystko zależy. No my mamy program zajęć dodatkowych. Jesteśmy do tego zobligowani przepisami, bo świadczymy nie tylko usługi opiekuńcze, wychowawcze, ale również edukacyjne, a więc zajęcia plastyczne dla dzieci w tej chwili prowadzamy, ale regularna opieka logopedyczna, zajęcia ruchowe, takie stymulujące koordynację ruchową, umuzykalnienie, rytmika. No i mamy na stałe psychologa, który obserwuje zajęcia, ale też służy rodzicom pomocą, konsultacją. Bo co zauważyłam w ostatnich latach? Nasi rodzice, z którymi współpracujemy, mają większą świadomość w tej chwili. Oni zadają masę pytań, nie boją się też zadawać tych pytań. Wiele rzeczy ich interesuje, ale też wskutek zalewu informacji, wskutek tych wielu sygnałów, które płyną z internetu, z różnych forów i tak dalej, właściwie mają trudności decyzyjne, co robić. Smoczek jest dobry czy niedobry? Przytulanie jest dobre czy niedobre? No bo tu jeden podręcznik tak, tu w internecie inaczej, tu taka szkoła, tu taka i ten zalew informacji powoduje, że rodzic, który chce być jeszcze bardziej świadomy, po prostu zadaje pytania, korzysta z konsultacji, chce się uczyć, jak lepiej wychowywać to dziecko, jak wspierać jego rozwój. To, co się również obserwuje, to jest przedwczesna troska rodziców o przyszłość dzieci. Mimo, że mamy do czynienia z tak małymi dziećmi, jak tu ten szkrab, który raczkuje, to już rodzice niepokoją się. Jest taka presja, właśnie też chyba z mediów pochodząca, gdzie dziecko pójdzie do szkoły, czy będzie władało kilkoma językami, jaki będzie zawód wykonywało, który zapewni mu sukces i wiele pieniędzy, a przecież tak naprawdę mamy do czynienia z malutkimi dziećmi, którym trzeba tylko towarzyszyć, pozwolić im być, prawda? Niemniej rodzic pod zalewem, pod presją tak dużej ilości informacji, no po prostu jest czasami trochę bezradny i te konsultacje nasze psychologiczne świetnie w tym pomagają.
9-11 w czwartym secie, Polacy niestety 9, Rosjanie na razie 11. Stan meczu 2-1 do tej pory.
Ekran jest za moimi plecami, dlatego ja do końca nie wiem, co się dzieje, więc pani dyrektor, a co pani powie rodzicom, którzy właśnie bardzo sceptycznie podchodzą do żłobków, bo na przykład, nie wiem, uważają, że jest za mała liczba wychowawców na grupę dzieci, bo, nie wiem, jedzenie jest nie takie, jak oni by chcieli, czyli na przykład też znam, bo rozmawiałam ze znajomą, która mówiła, że no, dziecko okołoroczne dostawało same papki, a jak wiemy, że to już jest okres, gdzie no jednak różne formy żywności powinny się pojawiać. To się zmieniło, dużo się zmieniło, prawda, w żłobkach. Teraz mamy fajny jadłospis, który możemy też na stronie internetowej nawet.
Który sami możemy kosztować jak to, co robimy dzisiaj, prawda?
No, jemy to, co dzieci. Obiadamy.
Prawdziwe drożdżowe bułeczki. Ale wracając do tego, co pani powiedziała. Jeśli chodzi o ilość dzieci przypadających na opiekunkę, ja się z tym zgadzam, że to jest za dużo dzieci na jednego opiekuna, czyli ale ile? Tak ustawodawca wyznaczył. 8 dzieci na jednego opiekuna, a w przypadku dzieci poniżej roku, bądź dzieci wymagającej szczególnej opieki 5. Mimo wszystko uważam, że 5 dzieci to jest maksimum, które jedna opiekunka może efektywnie ogarnąć, tak? Natomiast w przypadku dzieci mniejszych, czy dzieci wymagającej szczególnej opieki, myślę, że do 3 dzieci. Ale to jest moje osobiste zdanie. Nie tylko osobiste, ale też jako psychologa. Natomiast jest jak jest. Mamy takie przepisy i praktycznie nie mamy możliwości ich przekraczania, że tak powiem. Ale co do jedzenia, to już tutaj się nie zgodzę.
Ja
bo
mówię, co
rzeczywiście tak było, że papki, wszystko mielone. Dzisiaj jest taki trend, żeby dzieciom przygotowywać pokarmy stałe, żeby mogły żuć, bo przez to też aparat mowy się rozwija, też ich możliwości właśnie takie artykulacyjne, umacniają się też mięśnie, prawda? A poza tym wszystkie zmysły lepiej się rozwijają, prawda? Można dotknąć, wąchać, smakować, widzieć. Także jak najbardziej większe kawałki, żeby coś z nimi trzeba było zrobić, zająć się nimi, tak? A nie tylko przełknąć. Natomiast jeśli chodzi o rodzaj jadłospisów, no my jesteśmy nastawieni na diety przeróżne. Mamy 64 rodzaje diet, a więc wszystkie eliminacyjne. To, czego dziecko nie może z przyczyn jakichś fizjologicznych, medycznych spożywać, to jesteśmy gotowi taką dietę stworzyć indywidualną dla dziecka. Bezglutenowcy, te wieloresztkowe, tak? Czy karmienie piersi, piersią, o którym wcześniej wspomniałam. Właściwie na każdy sposób jesteśmy w stanie karmić to dziecko, tak, żywić je, żeby to po prostu było dostosowane do jego organizmu.
No właśnie, bo tutaj pojawiło się, jak rozmawiałyśmy wcześniej, że karmienie piersią nie wyklucza żłobka, przynajmniej w Gdańsku.
Oczywiście, że nie. Mamy w każdym żłobku miejsce do karmienia piersią. Jest możliwość przechowywania pokarmu odciągniętego. Muszę podkreślić, że coraz mniej mam się u nas pojawia, dlatego, że też dzieci mamy coraz starsze, bo roczny urlop rodzicielski, tak, połączony z urlopem wypoczynkowym, no daje właśnie ten taki pełny rok pobytu z dzieckiem w domu i matki tak jakby z moich obserwacji wynika kończyły to karmienie przed ukończeniem pierwszego roku życia, stąd coraz mniej matek u nas z tego korzysta, ale taka możliwość jest.
Zaraz a propos karmienia piersią porozmawiamy, czas nas bardzo dzisiaj goni.
11 do 15 przegrywamy w czwartym secie z Rosjanami.
Napięta atmosfera, a my mamy jeszcze jeden bardzo ważny temat. Bo
12 do 15, gonimy.
Może mi się uda powiedzieć zdanie. Gonimy. Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Już najbliższy weekend. Oczywiście, no musimy podkreślić, mówimy o nianiach, mówimy o babciach, dzisiaj mówimy o żłobkach, ale oczywiście rodzice podejmują decyzje sami. My tutaj nie jesteśmy po to, żeby do czegokolwiek namawiać. Mówimy za, mówimy przeciw. Wszystko zależy od intuicji, jak powiedziałyśmy, rodzica. W najbliższy weekend w Gdyni, w Ciuciu Babce, Dni Bliskości i z nami goście Marta Jagodzińska i Kaja Bluma, organizatorki tegoż przedsięwzięcia. No to powiedzcie, dziewczyny, w takim razie, czego się dowiemy podczas Dni Bliskości, jak to będzie wyglądało, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
Pewnie. Dni Bliskości to taka nasza wspólna inicjatywa. Kaja jako taka propagatorka karmienia piersią na terenie Gdyni bardzo mnie wsparła w tym projekcie. A jest on również organizowany przez Naturalną Szkołę Rodzenia Familią, czyli takie moje nowe dziecko, chyba można powiedzieć, że czwarte, które właśnie propaguje naturalne podejście do rodzicielstwa, do porodu. I w związku z tym chciałyśmy się podzielić takim intuicyjnym, jak panie tutaj świetnie powiedziały, podejściem do ciąży, macierzyństwa, całego porodu i wokół tego ułożyłyśmy plan wydarzeń, gdzie chyba gwoździem tak naprawdę jest taki panel dyskusyjny, taka moderowana dyskusja o porodzie domowym. Także czymś, co w Polsce jest wciąż pewną nowością, a na świecie w zasadzie jedną z bardzo częstych form porodu. No i będziemy gościć Elżbietę Capierzyńską, czyli jedyną położną, która przyjmuje porody domowe na terenie Trójmiasta i w zasadzie tutaj na Pomorzu. No a wesprze nas też taki gość honorowy, czyli Maria Natalia Tymańska, żona Tymona Tymańskiego, która ostatnio dość aktywnie działa na rzecz promocji porodu domowego. Także mamy nadzieję, że będzie to taka okazja do podzielenia się doświadczeniami, ale też trochę oswojenia tego tematu, bo wiele takich mitów krąży na temat porodu domowego i chciałybyśmy pomóc trochę te mity obalić. Również przy współpracy Marianny Grabowskiej-Żur, która jest dulą, ale też osobiście urodziła swoją drugą córkę w domu. No i będzie też trochę o karmieniu piersią.
Tak, o karmieniu piersią będzie nawet sporo, bo to jest mój konik. Zajmuję się tym, co prawda, stosunkowo od niedawna, bo od niecałych 2 lat, od kiedy urodził się mój synek. Ale od tego czasu właśnie udało się założyć pierwszą w Trójmieście grupę wsparcia laktacyjnego, która prężnie działa, i Stowarzyszenie Pełną Piersią. No i właśnie od kiedy poznałyśmy się z Martą, tak naprawdę bardzo efektywnie działamy i na 2 wykładach będzie można posłuchać o karmieniu piersią. Pierwszy będzie w sobotę o 17:00. Mhm. To będzie High Need Baby. Czyli tutaj...
Właśnie tutaj... Ja chciałam bardzo zapytać.
Tak,
zapytaj, bo to jest takie nowe pojęcie.
14 do 16 przegrywamy w czwartym secie z Rosjanem.
Jesteśmy na bieżąco wciąż.
Tak, ja właśnie bardzo chciałam zapytać, bo przy pierwszej córce jakby to pojęcie było mi kompletnie obce, ona zdecydowanie takim dzieckiem nie było. Natomiast kiedy pojawił się Jan, ja zaczęłam szukać w internecie, jak to wszystkie matki, czemu on jest taki wymagający? No czemu? Czemu on nie śpi? Czemu on ciągle płacze? No właśnie, bo to jest takie... Czy to jest takie nowe pojęcie?
I co ono, co
i co ono
oznacza?
Nie jest do końca nowe. Ono, znaczy w zasadzie pojawiło się tak naprawdę pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, a do nas dotarło stosunkowo niedawno, bo to dr Sears wraz z żoną, oni jakby obserwując swoje dziecko, które było takie troszeczkę nadaktywne i inne niż ich poprzednie dzieci, wymyślili to tą nazwę i opisali to zjawisko. Natomiast takie dzieci tak naprawdę towarzyszą nam od zarania dziejów, tylko wcześniej nie potrafiliśmy tego zespołu objawów tak określić. Tak? To nie jest żadna choroba, po prostu te dzieci tak funkcjonują. Mają specjalne potrzeby, na które trzeba odpowiadać. I jeżeli się wejdzie w taką bliską relację z nimi, odpowie na te wszystkie ich potrzeby, to rzeczywiście robi się o wiele lżej i o wiele lepiej.
A jakie to są potrzeby, Kaja?
Przede wszystkim to jest potrzeba ciągłej bliskości rodzica, czyli musimy dziecko nosić, musimy przytulać, tak? Nie zawsze takie dzieci lubią na przykład dotyk typu masaż, ale właśnie lubią taką bliskość typowo skóra do skóry. Karmienie piersią też jest właśnie dla takich dzieci ważne i one jakby jedzą bardzo często, czyli nie mieszczą się w tych takich ramach, które sobie zakładamy, że 8-12 karmień na dobę, tak? Moje dziecko jadło po 20 razy na dobę i każdy konsultant laktacyjny mówił mi, że to jest źle, ale inaczej się nie dało, nawet jak wszystko poprawiliśmy. Także i takie dzieci też stosunkowo dłużej są przy piersi, czyli na przykład do drugiego roku życia raczej się nie odstawiają od piersi.
16 do 17 przerywamy, ale gonimy.
To są takie podstawowe potrzeby, high need baby, ale też każde dziecko jest troszkę inne, tak? Nie możemy tutaj jakby powiedzieć, że tylko przytulanie, tylko karmienie piersią, bo te dzieci mają różne potrzeby. Po prostu bardzo intensywnie płaczą i pokazują, że coś im nie pasuje i trzeba szybko reagować, chociaż nie zawsze wiadomo, jest czym to, tkwi problem.
Jest to też związane
i mamy remisik 17 do 17.
Jest to też związane z układem nerwowym. Dzieci mają po prostu specyficzny układ nerwowy, bardzo wrażliwy, stąd też te potrzeby są ujawniane w taki bardzo ostentacyjny sposób dla rodziców. Aczkolwiek warto pamiętać o tym, że wraz z rozwojem najczęściej to troszkę łagodnieje. Także o tym też będziemy rozmawiać. Ja w czasie tego spotkania z Kają będę też poruszać kwestie skoków rozwojowych, o których nie wszyscy rodzice wiedzą, a że zawodowo zajmuję się też poradnictwem takim rodzinnym. Jestem psychoterapeutą, więc na pewno będziemy też wspominać o tym, jak sobie radzić z trudnościami.
Czyli można będzie dopytać, podpytać, podzielić się doświadczeniami. Wszystko absolutnie taka dowolność. Tak? A jak do was dołączyć? W takim razie jak
dołączyć
wziąć
można
udział? Bo to jest wstęp otwarty, prawda? To
tak, spotkanie jest otwarte i bezpłatne w dodatku. Można dołączyć poprzez fanpage facebookowy Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familion. To jest też takie miejsce, w którym ja działam i tam jest utworzone wydarzenie. Ponadto na pewno linkowane wydarzenie jest na profilu Pełną Piersią. U was również być może się pojawi, jeżeli podlinkujemy. No należy wysłać maila, żebyśmy dbały o taki komfort dyskusji, jednak zamierzamy prowadzić dyskusję, nie tylko suche prelekcje, chcemy udziału uczestników, więc ważne jest to, żebyście się Państwo zapisywali.
A rozpoczynacie o?
Rozpoczyna się w sobotę o 11:00 spotkaniem z Marianną Grabowską-Żur o roli duli. Później jest poród domowy o 13:00.
O, to pani dyrektor proponuje.
Polacy weszli na prowadzenie 18 do 17.
Tak się dużo dzieje, to chyba może porządkujmy. Jeszcze może tylko wspomnę, że będzie też chustonoszenie. Także jeżeli są jacyś rodzice zainteresowani konsultacją z akredytowanym doradcą, to w niedzielę o 17 też jest taka możliwość.
Pani dyrektor powiedziała,
19
że
19 do 17 dla Polaków.
Też na stronie gdańskich żłobków pojawi się informacja. A propos
bardzo chętnie, tym bardziej, że tutaj to, co panie mówią, podzielamy jakby takie opinie. To, co pani wspomniała, że każde dziecko jest inne, tak? To, o czym pani powiedziała, taka troska, myślę sobie, czy moje dziecko to dobrze robi, czy niedobrze, dlaczego płacze, czy powinno płakać, to porównywanie dzieci też, ten lęk, czy to jest właściwe. Chciałabym powiedzieć tak, nie ma rzeczy właściwych i niewłaściwych. Każde dziecko jest inne i wystarczy mu towarzyszyć, uważnie towarzyszyć, patrzeć, czego potrzebuje i próbować to spełnić. Nasze małe dzieci niczego i nikogo nie muszą gonić, niczego nadrabiać. Są, jakie są i wystarczy uwaga, prawdziwa, szczera, taka pełna miłości uwaga. Będzie dobrze.
Ja myślę, że to jest idealne zdanie, żeby zakończyć dzisiejszą audycję. Może kilka słów o tym, co zanim przedstawimy.
Tu jest jeden ważny SMS, myślę, w sprawie audycji.
Bardzo prosimy.
Ale mnie wystraszył maluch. Myślałam, że kocurek wlazł pod maskę. Zatrzymałam samochód, pisze nasza słuchaczka.
Przepraszam, no po prostu się świetnie bawi.
To się dzieje, proszę państwa. Dzieje się, dzieje. A za tydzień? Co za tydzień?
Za tydzień będziemy dużo mówić. Będzie o tym, co zrobić, gdy dziecko jeszcze nie mówi, a jakby się wydawało, że już powinno. Więc będziemy badać aparat naszej mowy.
To między innymi. Dziękujemy za udział. Marta Jagodzińska, zaraz zobaczymy, czy pamiętam. Kaja Bluma, pani dyrektor Krystyna Konieczny, Ola Agnieszka, Ola Poniatowska i Agnieszka Kamińska.
Brawo.
Wow.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Magda Jonoserska, Magda Świerczyńska, Dorosz, Tomek Olszewski, mecz siatkówki.
19 do 18 Polacy prowadzą. Tutaj była próba sprawdzenia, challenge było. Ale się chyba nie udało.
Dużo się działo dzisiaj. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.